Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry. Serdecznie witam radiosłuchaczy i mojego gościa. Jest nim Jarosław Macała, historyk i politolog, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dziś druga część rozmowy o niezwykle interesującej książce pana profesora pod tytułem Tylko Ziemia się nie zmienia. Wyobrażenia geopolityczne w polskiej muzyce popularnej po 1989 roku. Tydzień temu rozmawialiśmy o roli muzyki pop i szerzej sztuki w propagowaniu określonych celów władzy, o roli muzyków w pośredniczeniu pomiędzy politykami a społeczeństwem i generalnie o politycznym wymiarze muzyki. Dziś pomówimy o tym, jak polska muzyka popularna pokazuje procesy geopolityczne, jak artyści to komentują i co w związku z tym myślimy o swojej historii i aktualnych geopolitycznych sojuszach. Wszystko to okrasimy odrobiną muzyki. Skoro słyszymy się dobrze, tak panie profesorze?
Tak, słyszymy się dobrze.
Tak, bo dzisiejszą rozmowę przeprowadzamy zdalnie. No to zacznijmy od właśnie 1989 roku, kiedy to zachłysnęliśmy się tak zwanym Zachodem. Cytuję pan fragment piosenki zespołu Piersi z 1993 roku. Ja tu zacytuję fragmencik. Gramy rocka, rap i reggae. Jezu, jest jak w niebie. Ale również cytuję pan Zbigniewa Wodeckiego, który zauważył totalne zapatrzenie polskich muzyków na rynek amerykański. Czy to była taka geopolityczna moda i chęć dowartościowania się, że my wreszcie też możemy to grać, czy coś jeszcze innego?
Zawsze nasza muzyka popularna była muzyką o charakterze imitacyjnym. Mówiliśmy o tym już tydzień temu.
Tak, to prawda.
Stąd czerpanie z zachodnich wzorców nie było dla niej ani niczym nowym, ani tym bardziej już niczym wstydliwym. Mm-hmm. I to zachłyśnięcie się Zachodem, czyli no, tym, że jednak w PRL-u też o tym rozmawialiśmy, były dosyć spore bariery w kontakcie z kulturą popularną zachodnią. Po 1989 roku te bariery praktycznie znikły. To zachłyśnięcie, które zresztą Zbigniew Wodecki bardzo dobrze zauważył, że byle coś z Zachodu je było traktowane jako dużo lepsze, ma oczywiście swoje konotacje także geopolityczne, kulturowe również, ale no bo to jest ten dyskurs, który byśmy nazwali, czy narrację, która mówi o gorszości Polaków w stosunku do Zachodu. To dosyć szeroko jest uzasadnione także i w mojej pracy takich wypowiedzi.
Będziemy jeszcze o tym, na ten wątek zwrócimy jeszcze szczególnie uwagę.
Także tu to zachłyśnięcie będzie równocześnie jakby dowodem na no ten peryferyjny charakter Polski w stosunku do Zachodu, bo ono jest typowe dla państw peryferyjnych. Mhm. Zachłyśnięcie się tym, że oto istnieje pełna możliwość kontaktów z kulturowym, a w naszym przypadku także i geopolitycznym centrum, a więc te narracja kulturowa, ta jakby narracja władzy kulturowej pokrywa się równocześnie z tym, że oto Zachód jest uważany za centrum geopolityczne świata i przynależność do tego świata będzie jednym z najważniejszych kierunków polskiej geopolityki, nie tylko w muzyce, ale w ogóle polskiej polityki po 1989 roku.
Obieraliśmy w latach 90. kurs na Zachód. Tak, to oczywiste, o tym już mówiliśmy tydzień temu. Dzisiaj oczywiście zwracamy uwagę dokładniej, bardziej szczegółowo na pewne tezy, które w pana książce się pojawiają, które ogólnie omówiliśmy tydzień temu, ale ja bym chciał jeszcze zapytać, jakie nastroje muzycznych celebrytów widzimy w tekstach piosenek z tamtego czasu, czyli z lat 90. i może też nieco później?
No w latach 90. to jest zasadniczo radość i zachłyśnięcie się umownym Zachodem. No to wynikało z jednej strony z dużo większych możliwości, które polscy muzycy uzyskali, począwszy od tych technicznych, a skończywszy na możliwościach finansowych. Po drugie, to była też odreagowanie no, czasów siermiężnego, zgrzebnego PRL-u, że oto mamy świat, który ten błyszczący, i tam są w tej książce przywołuje teksty piosenek, jaki to Zachód jest przedstawiany, jest nawet w tym języku barw, już nie tylko pewnych słów, jaki, że jest kolorowy, wspaniały, pociągający, pachnący.
To bardzo ciekawe, co pan mówi.
Buduje kontrast tego, co jak my się czujemy, czyli czujemy się gorsi, chcemy aspirować do tego lepszego świata. Problem w tym, że jak każdy z państwa wie, przynależność do lepszego świata wiąże się z wyrzeczeniami, bo to warunki dyktują ci, którzy chcą nas wpuścić albo nie do tego domu, którego są gospodarzem, a nie ci, którzy pukają do bram.
No właśnie.
I to jakby tworzy też ten rozległy, mówiliśmy o tym dyskursie władzy, ale to ten dyskurs, którym uznaje się nasz brak podmiotowości wobec świata Zachodu, podmiotowości geopolitycznej, ale też podmiotowości kulturowej. Teoria imitacji tutaj jest wszechobecna. Co więcej, żeby być jeszcze bardziej złośliwym, rozmawialiśmy...
Proszę bardzo.
Off record. Tego typu myślenie jest charakterystyczne dla dyskursów postkolonialnych. To znaczy przekonanie, że oto istnieje na Zachodzie centrum świata, które jest lepsze w każdym wymiarze od tego, kim my jesteśmy, a w ślad za tym...
To jest niezwykle ciekawy wątek. Ja też zwróciłem na to uwagę. Jeszcze będę chciał dopytać o to za chwilę.
Po to, żeby się tam znaleźć, musimy go w pełni naśladować. Jakby inaczej, odtworzyć drogę do bogactwa, szczęścia i potęgi, którą przeszły państwa Zachodu.
Jeśli jeszcze zostajemy przy tych tekstach, a dzisiaj właściwie przez cały czas będziemy się opierać o teksty, nie będziemy ich cytować, bo to byłoby zbyt nużące dla naszych słuchaczy. Zachęcam do lektury książki pana profesora Macały, tam tych tekstów, piosenek i ich omówień, interpretacji jest bardzo dużo. Widzimy w tych tekstach zwątpienie w to, czy nas przyjmą, to taki jest jeden wyraźny wątek, ale pojawia się też ciekawy wątek, chęć wyrwania się z geopolitycznej teorii dwóch wrogów, ale jeszcze do tego dokładamy poczucie dumy z 1000 lat historii. Wielu muzyków uważało, że powinniśmy się zmienić jako społeczeństwo, stać się lepsi.
Tak, tylko jest, jak pan redaktor uważny czytelnik książki zwrócił uwagę, że tu także wiąże się to z wzorcami. Lepsi to znaczy bardziej zachodni, to jest
tak,
to poczucie
tak.
Tego...
Bardzo proszę, żeby to rozszyfrować właśnie.
Jasne, poczucie tego, co jedna z piosenek mówiła, że słoma z butów mi wystaje.
Aha.
Jeżeli jesteśmy Europejczykami, to na pewno tymi gorszymi. I w ślad za tym ta duma, to jest, o której mówiliśmy wielokrotnie, że Polska jest chrześcijańska, zachodnia, no bo przyjęła chrześcijaństwo z Zachodu od 1000 lat, to jest jakby forma kompensaty tego poczucia wszechobecnej słabości. Ono widoczne będzie aż koło 20 lat, dopiero zacznie się zmieniać na początku drugiej dekady XXI wieku, kiedy te owoce przynależności do świata Zachodu będą dużo bardziej widoczne. To wtedy to poczucie niższości i młode pokolenie, które zostało kształtowane w III Rzeczypospolitej, ona nie ma tego rodzaju, to jest to, co Jarosław Kujisz nazwie końcem pokoleń podległości. Tutaj tego już nie będzie tak widocznego. Natomiast to pokolenie, które wprowadza wolną Polskę w świat Zachodu, to będzie to pokolenie, które jest przekonane o tym, że stamtąd musimy czerpać wzorce. To poczucie dumy będzie kompensować to wszechobecne poczucie słabości, które doświadczamy na co dzień, bo mówimy przecież, muzycy żywią się dniem codziennym. Ludzie patrzyli i patrzą na Zachód, tam się żyje lepiej, bo jest bogactwo, szczęśliwsze, dostatniejsze życie. My też tak chcemy, ale to się wiąże, jak mówiliśmy, z tą kwestią przynależności. Ta duma, bo w zasadzie mówimy o dwóch takich narracjach, które w polskiej myśli politycznej, ale też i muzycznej po 1989 roku się przejawiają. Czyli pierwsza to jest to, że my jesteśmy częścią Europy od 1000 lat. Nie musimy nigdzie wracać. Chrzest nas włączył w obręb kultury europejskiej. Ale to jest rzadko widoczne i bardziej chyba w kręgach muzycznych, które są ze względu na sympatie ideowe celebrytów muzycznych w ogóle mało wpływowe, to są te związane z prawicą. Natomiast dużo bardziej słyszalny będzie ten dyskurs, nie dyskurs przynależności, tylko dyskurs powrotu, że wracamy oto do Europy, ale jak wracamy, to kto inny wytycza wzorce i drogi tego powrotu. Przypominam exposé pierwszego premiera niekomunistycznego Tadeusza Mazowieckiego. Tam po raz pierwszy padło to hasło powrotu do Europy i ten dyskurs w tekstach muzycznych, ale także w wypowiedziach polityków po 1989 roku będzie dużo bardziej obecny, wręcz wszechobecny. Natomiast ten dyskurs dumy z tego, że Polska jest częścią Zachodu od tysiąca lat, będzie się gdzieś pojawiał, ale raczej jako forma tej kompensaty obecnej słabości. To poczucie, zwłaszcza w latach 90., kiedy ten kontrast między Zachodem a Polską, która była poddana ciężkim, bolesnym procesom transformacji, będzie bardzo widoczny, to jakby to poczucie naszej gorszości w stosunku do świata zachodniego będzie dużo bardziej wszechobecne niż już później.
Czy muzyka pop włączyła się tak wyraźnie we wspieranie przystąpienia do Unii Europejskiej? Muzycy pop konkretnie.
Mamy, ja oczywiście nie w książce podaję wybrane przykłady, tak, ale bardziej chodziło o osoby, które są nośne. Najbardziej aktywnie włączyło się to pokolenie, dla którego w 1989 roku upadek komunizmu, odzyskanie przez Polskę wolności będzie doświadczeniem generacyjnym. Ukształtowane w PRL-u. Ci muzycy, jak Maryla Rodowicz, jak wspomniany już tutaj Zbigniew Wodecki, jak Big Cycle, scena rockowa również, będzie aktywnie mówić o tym, że to jest dla Polski historyczna szansa i wspierać narrację elit, która była oto taka, że musimy być częścią świata Zachodu ze względów geopolitycznych, czyli kwestia bezpieczeństwa. Oczywiście ze względów cywilizacyjnych, to znaczy możliwości rozwoju kulturowego i ekonomicznego, ale także musimy być częścią Zachodu, bo taka jest wola naszego społeczeństwa. I trzeba ją uszanować, a muzycy tą wolę w jakiś sposób wyrażali. Wracamy do tej funkcji pośredniczącej.
No właśnie, ciekawie pan o tym opowiadał tydzień temu, o pośredniczeniu między politykami a społeczeństwem. I tu mamy przykład.
No i właśnie, muzycy starają się pełnić tą rolę pośrednika. Z jednej strony oddają nastroje muzycy oddają nastroje społeczne swoich słuchaczy czy fanów, a z drugiej strony wpisują się w narrację hegemoniczną elit. Ta narracja ogromnej większości elit politycznych była, jak państwo pamiętacie, nasi starsi słuchacze pewnie pamiętają, była taka, że nie ma żadnej alternatywy, tak na dobrą sprawę. Jedyną alternatywą jest kurs na Zachód, a skoro tak, to się wiąże z wyrzeczeniami, w tym także wyrzeczeniami geopolitycznymi, to znaczy takimi, które już o tym tutaj przed chwilą sygnalizowałem, że oto ci, do których aspirujemy, narzucają nam pewien nie tylko obraz świata, ale ten pewien system zależności i w naszym interesie jest pełna akceptacja tego systemu.
No to posłuchajmy teraz dość wymownego tekstu zespołu Lady Punk pod tytułem Wędrówka.
Niedziela z kulturą.
Kompozycja, której wysłuchaliśmy, pochodzi z 2004 roku. Czy pan profesor chciałby coś do niej dodać w sensie komentarza, czy sprawa jest na tyle jasna, że w zasadzie omówiliśmy to w pierwszej części naszej rozmowy?
Myślę, że zasługuje ta piosenka na parę słów.
Bardzo proszę.
No, to jest rok akcesji Polski do Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, polecam słuchaczom, którzy słuchali uważnie tej piosenki, w jaki sposób rysowany jest zachodni raj, której Polska jeszcze nie ma, ale za chwilę będzie. Nie ma tam w zasadzie żadnych rys. To jest mówimy o micie, więc o krainie, która jest symbolem dostatku szczęśliwego, wygodnego życia. No, powstaje od razu pytanie, kto by tam nie chciał być? Jakby muzycy kształtują obraz, gdzie nie ma żadnej alternatywy, czyli tak jak politycy reklamują świat Zachodu na całego.
Zwraca pan uwagę na ciekawe zjawiska występujące w środowisku muzyki pop, które w dużej części uznało, że powinniśmy przyjąć postawę podległości i podrzędności Polski jako wzorzec. Już żeśmy o tym troszkę pomówili. Spróbujemy to w tej chwili nieco rozwinąć. Budka Suflera w utworze Krajobraz po rewolucji skomentowała to w bardzo gorzki sposób. Mamy taki cytat na stronie 195. Ja króciutko zacytuję. Mistrzowie wizji urządzają nowy raj. Cóż mają dla nas? Dostajemy zestaw ról, wybór niewielki. I spod kiepskich wyszły piór, znów ktoś wie od nas lepiej. No popatrzcie, jak ma być. Po ramieniu ktoś na sklepie absurdalnie każąc żyć. To taki gorzki obraz.
No, to jest jakby druga strona, no bo mówimy o tym, no scena muzyczna jest rozległa i to jest gorzki obraz tego, że no to Polska no, jest państwem, ale my także społeczeństwem, którego ciągle ktoś poucza. Ta piosenka powstała w 1994 roku, więc mamy z jednej strony reminiscencję PRL-u, tak, gdzie w oczywisty sposób nas pouczano z Kremla. Ale po 1989 roku role się zmieniły. Ten wektor przesunął się na zachód. To jest gorzka konstatacja, ale te charakterystyczne w ogóle dla polskiej muzyki popularnej po 1989 roku jest to, że z jednej strony mamy tą warstwę tutaj ewidentnie krytyczną, raczej taką pesymistyczną, gorzką, ale też fatalistyczną na dobrą sprawę, bo ta muzyka nie proponuje alternatywnych scenariuszy za wyjątkiem na przykład tak zwanego rocka nacjonalistycznego czy patriotycznego. Nie ma alternatywnych scenariuszy. Jest pewna diagnoza i konstatacja pewnej bezsilności, także wynikająca z tego utworu. Zresztą takich utworów jest więcej, bo to jakby świadczy o tym, że to nie jest tak, że wszyscy będą bezkrytycznie zapatrzeni. Będzie bardzo wielu muzyków, którzy dostrzegają negatywne cechy polskiej transformacji i imitacyjnego modelu rozwoju, ale też nie przedstawiają żadnej alternatywy, uważając, że no oto to są pewne koszty, które są związane ze zmianami społeczno-ekonomicznymi i politycznymi, które poniekąd trzeba ponieść.
Jasne. Z drugiej strony, oczywiście, to jest ten dominujący nurt, który pan profesor w swojej książce no, podkreśla, tak, że on jest dominujący. Może pan profesor tego nie eksponuje, bo pan profesor jest badaczem, który chłodnym okiem się przygląda temu wszystkiemu. Ale na przykład część muzyków, takich jak Wojciech Młynarski, Kazik Staszewski, ale także bardzo wielu innych, kreowali w swoich tekstach i zwraca na to uwagę, kreowali w swoich tekstach taki zestaw modelowych cech Polaka i zwracał na to uwagę cytowany przez pana Jakub Potulski, który zauważył, że w myśl tej wizji Polacy mieli podlegać ciągłej opiece i kontroli ze strony ludzi Zachodu. Czy nie o to również toczy się spór dzisiaj?
Poniekąd tak. Z przy czym tutaj mówimy raczej o pewnych cechach społecznych, albo takich klasyfikowanych jako społeczne. Generalnie największym, jakby to ładnie określić, wrogiem, no niech będzie, użyję mocnego słowa, chociaż nie wiem, czy nie za mocnego, ale największą wadą Polaków w oczach muzycznych, ogromnej większości muzycznych celebrytów będzie kult romantyzmu, a więc kult walki, ofiary, a nie tej pracy, którą oni jakby wiązali, czy wyobrażali sobie, związana z kapitalizmem, czyli codziennego, żmudnego trudu. Te cechy i związane z tym romantyzmem, czyli brak poczucia realizmu, a więc tam jest taka piosenka, gdzie mówi, że jedzie na koniu, czapkę ma na głowie i o niczym innym nie myśli, bo jedzie do boju. To wyśmiewanie tego romantycznego stylu myślenia, to było właśnie to, o czym tutaj mówiliśmy, o tym wpływie wzorców hegemonicznych, o wpływie oto tych, którzy mają nas nauczyć, jak normalnie żyć. To słowo normalność, ja o tym wielokrotnie piszę, ono się pojawia w tekstach muzycznych, to jest też dosyć typowe dla narracji postkolonialnych, to znaczy normalny jest Zachód. On wyznacza standardy normalności i konstatacja jest taka oto, musimy stać się tacy jak oni, żeby być normalni. a zatem jesteśmy nienormalni. Póki nie przyjmiemy tych zachodnich, tych, które to środowisko muzyczne uważało za pożądane, będziemy ludźmi nienormalnymi. Te standardy normalności, czyli to mamy zatem wzorzec, z którego trzeba korzystać, ba, w zasadzie nie ma też żadnej alternatywy. Polska ma być zatem zachodnia nie tylko dlatego, że jest przynależna do świata zachodu, w sensie geopolitycznym czy politycznym jest związana z sojuszem, ale ma być przede wszystkim dlatego, że się zmieni. Czyli jak jedna z piosenek mówi, nic zmienisz Polskę, zmień się sam.
Tak, właśnie.
Jeżeli Polacy będą mieli zachodnią mentalność, taką jak wzorzec na zachodzie, no to wtedy Polska będzie normalna, czyli będzie tą Polską, o której owi muzycy marzyli. Co więcej, wydaje się, że to dosyć dobrze oddawało też nastroje części społeczeństwa. To nie jest tak, że to jest tylko pomysł muzycznych celebrytów. Mhm. Wynikało to z tego, że jak już mówiliśmy bodaj tydzień temu, że oto Polska położona na peryferiach czy kresach zachodu, to jest państwo, społeczeństwo, naród, który podlegał wpływom i zachodu, i wschodu. To, co zachodnie uważano za wyższe, lepsze, tego, co wschodnie, się po prostu wstydzono. I następuje mechanizm wypierania, że oto jeżeli będziemy zachodni, to będziemy lepsi. To, co wschodnie, jest uważane za gorsze, prymitywne, barbarzyńskie i tak dalej.
Czy to, panie profesorze, oznacza, że kupiliśmy bez większych zastrzeżeń, mam tu na myśli polityków i wspierających ich muzycznych celebrytów, wprost ideę imperializmu kulturowego Zachodu i wraz z dominacją geopolityczną, skoro weszliśmy do NATO i do Unii Europejskiej, czy to jest trochę bardziej zniuansowane?
Znaczy, to, że jesteśmy geopolitycznie zależni, jest oczywiste. Jeżeli chodzi o imperializm kulturowy, bo tu jest oczywiście jest zasadniczy problem, jak go zdefiniować. W różny sposób jest zdefiniowany, ale on jest charakterystyczny dla świata Zachodu i tych, którzy świat Zachodu naśladują. I nie ma co ukrywać, że no, w Polsce, ja nie mówię już o muzyce, wystarczy włączyć telewizor, przepraszam, także internet, oglądnąć filmy i tak dalej. Ta teoria imitacji powoduje, że te zasady imperializmu kulturowego w Polsce są bardzo mocno zakorzenione. To oczywiście jest także wynika z tego, o czym już tutaj mówiliśmy, także z tego, że Polska jest kulturowo od setek lat częścią Zachodu, a więc te wzorce zawsze płynęły do Polski z Zachodu.
Jasne.
I nikt nie widzi w tym nic zdrożnego. Mhm. Muzycy, którzy oparli, cała polska muzyka pop wyjąwszy disco polo, jest oparta o imitację, więc oni nie mają z tym żadnego problemu, że najlepsze wzorce płyną z Zachodu.
Zresztą sam nigdy nie miałem z tym problemu, również grywając od czasu do czasu. Jednak niektórzy twórcy muzyki pop mieli trochę zastrzeżeń. Po latach zaczęły powstawać teksty krytykujące Stany Zjednoczone i Niemcy. To również pan poddaje analizie i uległość Polski wobec tych państw. Czy mit Zachodu w polskiej muzyce pop nieco zwietrzał w takim razie?
Niewątpliwie takie teksty pojawiały się już na początku lat 90., ale to były raczej pojedyncze, nazwijmy to, muzyczne wypowiedzi.
Ale ciekawe zestawienia, bo Bayer Full po tej samej stronie i Big Cyc też po tej samej stronie.
No, jak mówię, tutaj to już myślę, że słuchacze będą zaskoczeni koalicjami różnymi muzycznymi, które przy tej okazji się nawiązywały.
To jest ciekawa część pana książki również.
Ja myślę, że te takie wypowiedzi krytyczne pojawiały się, ale one najczęściej były w środowiskach bardzo buntowniczych, a więc z założenia wracamy do tego, co tydzień temu mówiliśmy o muzycznym establishmencie, z założenia marginalnych. Natomiast one pojawiają się w znacznie większej liczbie już w XXI wieku i to się wiąże z jednej strony, i w przypadku amerykańskim, to wiąże się z oceną polityki amerykańskiej, a przede wszystkim z polskim serwilizmem wobec Stanów Zjednoczonych, który dla części muzyków przypomina czołobitność wobec Moskwy, w minionej tak zwanej.
No ale z drugiej strony też zastrzeżenia, że taką samą czołobitność mamy do Berlina.
To prawda, przy czym w przypadku Berlina też rozmawialiśmy o tym, bardzo dziwna jest inna rzecz, mianowicie, że poza środowiskiem rocka nacjonalistycznego w zasadzie aż do XXI wieku w ogóle nie pojawiają się w muzyce akcenty krytyczne wobec Niemiec. To jest o tyle ciekawe, że przez 200 lat Niemcy, Prusy zostały obsadzone w polskiej wyobraźni geopolitycznej w roli wroga.
No właśnie.
W wieku XX. I po 89 roku w zasadzie ten wątek znika z establishmentu muzycznego. Mówi się o konieczności współpracy, o podziwie dla Niemców, zwłaszcza dla ich gospodarki, zorganizowania, że tacy sami chcielibyśmy być. I to jest rzecz bardzo, bardzo ciekawa, a to by wskazywało na ogromny wpływ elit politycznych na elity muzyczne, bo taka była narracja elit politycznych.
Niezwykle ciekawy wniosek.
Przecież droga na zachód prowadziła przez Niemcy, albo inaczej, bez pojednania z Niemcami nie było żadnych szans na wejście do zachodnich sojuszy politycznych czy militarnych. I to wydaje się, że muzycy dosyć szybko to wychwycili i w zasadzie do XXI wieku poza tymi enklawami nie istnieją, ja przynajmniej nie spotkałem, piosenki, które będą bardzo krytyczne wobec Niemiec. One zwracają uwagę na pewne rzeczy, ale
jasne.
Niemcy są generalnie portretowane jako przykład do naśladowania, bo odmienna narracja będzie wobec Rosji, do czego mam nadzieję jeszcze damy radę dojść.
Jasne.
Amerykanie, no to jest wojna w Iraku i Afganistanie i to jest, jak to muzycy mówią, bujanie się na amerykańskim pasku.
Mhm.
To budzi największy opór. Zresztą i dziś takie piosenki są na scenie muzycznej, czy tacy wykonawcy, którzy odwołują się do tego samego obrazu także i dziś w polityce rządu PiS-u wobec Trumpa.
To posłuchajmy wspomnianej w pana książce grupy Lao Tse, która w swoim repertuarze przypominała trudną historię Polski i Niemiec. Utwór pod tytułem Barykada.
Niedziela z kulturą.
Wspomniał pan już, że w polskiej muzyce pop mamy wyraźny obraz gorszego wschodu, głównie Rosji. To ciekawe, jak bardzo ten obraz jest trwały. Dlaczego, pana zdaniem?
Dlatego, że także po 89 roku Rosja została obsadzona w polskiej wyobraźni geopolitycznej, ale także w kulturze popularnej jako wróg. Przy czym, o ile elity polityczne, no, ze względu choćby na polityczną poprawność i relacje, które z Rosją trzeba było utrzymywać, to ową wrogość czy niechęć trzymały w pewnych ramach, o tyle muzycy mogli tutaj sobie spokojnie pofolgować. To jest zresztą charakterystyczne w ogóle dla polskich elit, przynajmniej od 200 lat, że oto na tej zasadniczej osi podziału wschód-zachód, wschód jest czymś gorszym niż zachód i wschód jest personifikowany przez Rosję. Rosja jest symbolem Azji, czyli barbarzyństwa, niewoli, dyktatury, biedy, zacofania. Zachód jest antynomią wschodu, a więc te wszystkie cechy, które przypisuje się wschodowi, Zachód wytworzył, czyli wytworzył obraz wschodu. Taki, że tego poczucie gorszości jeszcze oczywiście dochodzi odmienność cywilizacyjna, bardzo mocno zaznaczona. I ten obraz Rosji w tych wszystkich kategoriach zachowuje swoją trwałość i wśród elit politycznych, wśród elit muzycznych również, ale co jest najważniejsze, także w społeczeństwie powszechne jest przekonanie, że Rosjanie są czymś gorszym od nas. To jakby jest też formą kompensaty naszej choćby geopolitycznej słabości. Muzycy to uzasadniali na wielu płaszczyznach, przede wszystkim odwołując się do historii tej dalszej, jak i tej całkiem bliskiej.
A czy nie jest też tak, że oprócz tej psychologicznie zrozumiałej rekompensaty czasów, kiedy byliśmy podlegli Rosji, nie chodzi o zachowanie także czujności wobec Rosji wynikającej z przekonania, że niewiele się tam zmieniło od czasów carskich pod rządami Putina? Jest sporo tekstów na ten temat, pan je analizuje.
To prawda. Rosja jest traktowana i tu te cechy, o których mówiłem, są cechami niezmiennymi, niezależnie od sztafażu ideologicznego i politycznego Rosji. Czyli między, upraszczając sprawę, ale myślę, że to jest istotne, między Rosją białą, czerwoną i tą po 91 roku. Tak na dobrą sprawę nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o stosunek do Polski i politykę imperialną. Też ten sztafaż jest oczywiście istotny, jeżeli się analizuje konkretne zjawiska. Natomiast w przypadku Polski Rosja jest trwałym wrogiem, obsadzona jest w tej polskiej wyobraźni w roli trwałego wroga, co także rzutuje na stosunek choćby do Białorusi i Ukrainy. Mm-hmm.
Zwraca pan również uwagę, i to będzie ostatnia kwestia, którą dziś niestety poruszymy. No, czasu mamy ciągle mało, ale obiecuję, że my do tych wątków będziemy w innych moich audycjach wracać. Bardzo bym prosił o przyjęcie mojego zaproszenia w formule open już z góry. A teraz wracam do pytania. Bardzo słabo rezonuje w tekstach polskiej muzyki pop, na co pan oczywiście zwraca uwagę, tak zwany trzeci świat, Azja, umownie południe. Czy jesteśmy tak bardzo polono- i europocentryczni, czy może kryje się za tym coś więcej jeszcze?
Na pewno kryje się to, co pan powiedział, to znaczy interesy, losy Polski są zdeterminowane przez położenie, a to jest położenie w Europie, ale też przez siłę państwa. Przecież Polska leży w tym miejscu Europy i posiada taki potencjał, że nie może się utrzymać bez zewnętrznych gwarancji bezpieczeństwa. To między innymi Polskę trwale wiąże z Zachodem. Obraz tak zwanego trzeciego świata, czy teraz malowniczo nazywanego południem, to bardziej poprawny politycznie, jest typowym obrazem świata dominującego, czyli świata Zachodu. Co charakterystyczne, że oto Polska ma te relacje postkolonialne wobec Zachodu, a równocześnie te same relacje buduje wobec tak zwanego trzeciego świata, i to w przypadku muzycznych celebrytów bardzo dobrze widać. Te narracje, które podaje choćby Edward Said, bardzo ciekawie występują w tekstach muzycznych, czyli są takie same, jak Zachód widzi resztę świata. Polska się uważa za część owego świata Zachodu.
Bardzo panu dziękuję za udział w audycji.
Bardzo również dziękuję, i no, jeśli będzie taka wola, pan redaktor ją wyraził, z przyjemnością podzielę się z państwem również innymi swoimi przemyśleniami.
Bardzo dziękuję. Będziemy na pewno ten wątek kontynuować. Moim i państwa gościem był Jarosław Macała, historyk i politolog, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. A za chwilę...
Dziękuję bardzo.
Za chwilę, to znaczy teraz... usłyszymy piosenkę bardzo ciekawą, nawiązującą jeszcze tematycznie do naszej audycji, zespołu Budka Suflera. To za moment piosenka Nowa Wieża Babel, a po niej stałe punkty naszego programu. Andrzej Pierzchała w Alfabecie Kultury, Grzegorz Bugaj opowie nam, co się dzieje w świecie popkultury, i na koniec usłyszymy recenzję Andrzeja Pierzchały tuż przed 13, a po 13 wraz z Grzegorzem Bugajem po wiadomościach będziemy prowadzić drugą godzinę naszej audycji. A teraz zapowiadana piosenka Budki Suflera na temat globalizacji. Nowa Wieża Babel.
Alfabet Kultury Andrzeja Pierzchały. K jak Koczewski. Jerzy Koczewski, artysta, rzeźbiarz gorzowsko-wałbrzyski. Urodził się 5 czerwca 1941 roku w Wyszonkach Kościelnych na Podlasiu. Zmarł w 2010 roku w Wałbrzychu. W latach 1962-68 studiował na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom z projektowania rzeźbiarsko-architektonicznego u profesora Stanisława Horno-Popławskiego. Po ukończeniu studiów na około 10 lat osiadł w Gorzowie Wielkopolskim. Uprawiał rzeźbę monumentalną, kameralną, plenerową, kamień, drewno, metal. Także zajmował się rekonstrukcją i konserwacją dawnych rzeźb. Prace Jerzego Koczewskiego w Gorzowie i sąsiednich miejscowościach. Pomnik II Armii Wojska Polskiego na Placu Nieznanego Żołnierza, wykonany z białego sztucznego kamienia, przedstawia dwie dłonie wznoszące ku górze polskiego piastowskiego orła. 1978. Pomniki II Armii Wojska Polskiego w Deszcznie i Skwierzynie. Rzeźba do fontanny na Placu Grunwaldzkim. Płaskorzeźby elewacyjne na budynku przy ulicy Hawelańskiej, 3 akcenty rzeźbiarskie przy drogach wjazdowych do Gorzowa, popiersia Tadeusza Kościuszki w pierwszym liceum i Karola Świerczewskiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz profesora Moszyńskiego w Barlinku, płyta i pomnik na grobie w Włodzimierza Korsaka na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. Płaskorzeźby w urzędach stanu cywilnego w Sulęcinie, Bledzewie i Torzymiu. Wystawy indywidualne w tamtych latach. 1971 Muzeum Lubuskie w Gorzowie, 1975 BWA w Zielonej Górze, 1976 BWA w Gorzowie Wielkopolskim. W okresie zamieszkiwania w Gorzowie otrzymał Nagrodę Kulturalną Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 1971 rok, pierwszą nagrodę i medal na salonie jesiennym za rzeźbę Lot w Zielonej Górze w 1975 roku i Nagrodę Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w 1978 roku. Od roku 1979 mieszkał w Wałbrzychu Szczawnie Zdroju, kontynuując pracę twórczą z dużymi sukcesami. Miał kilka wystaw indywidualnych w Zamku Książ, Wałbrzychu Szczawnie, Dzierżoniowie, Warszawie i Salzburgu oraz retrospektywną w Muzeum w Wałbrzychu w 2004 roku. Brał udział w ponad 30 wystawach zbiorowych. Zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na pomnik Symbol Morza w Szczecinie. Jego rzeźby plenerowe stoją w Szczawnie Zdroju, Boguszowie Gorcach, znajdują się też w Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu oraz Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu, w BWA w Wałbrzychu, w galeriach w Niemczech, Danii, Francji, Austrii i Belgii oraz w wielu kolekcjach prywatnych. Na liście osiągnięć Koczewskiego nie może zabraknąć rekonstrukcji i konserwacji portalu barokowego w Kamieńcu Ząbkowickim, krucyfiksu barokowego w Nowej Rudzie oraz dwóch rzeźb w Niemczech. Przez dwie kadencje Jerzy Koczewski był prezesem oddziału Dolnośląskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy. Zmarł, jako się rzekło, w 2010 roku, pochowany na cmentarzu komunalnym w Wałbrzychu. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych, w tym słownika landsbergskich i gorzowskich twórców kultury.
Ze świata popkultury.
24 lata temu po raz pierwszy poznaliśmy na dużym ekranie agenta IMF Ethana Hawke'a, w którego wcielił się Tom Cruise. Tak została zapoczątkowana seria filmów sensacyjnych Mission Impossible. W każdej części Tom Cruise musi wykonać niezwykle trudne zadanie szpiegowskie, niejednokrotnie ocierając się o śmierć. W przeżyciu pomagają mu nowinki techniczne, zgrana ekipa i sprawność fizyczna. Seria Mission Impossible ma wielu fanów na całym świecie, bo to sensacja na najwyższym poziomie, z szybkim montażem, wartką akcją i sporą ilością efektów wizualnych. Już w marcu tego roku miały ruszyć zdjęcia do kolejnej części, ale plany pokrzyżował koronawirus. W każdym razie ekipa ruszyła z produkcją i w tym momencie pojawia się polski wątek. Od kilkunastu dni głośno jest o 111-letnim moście kolejowym w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Ten most miał zostać wysadzony w najnowszej części Mission Impossible. Problem w tym, że to jedna z niewielu tego typu konstrukcji na świecie, a dodatkowo za niebawem miał zostać wpisany na listę zabytków. Producent filmu Robert Golba już po pierwszych informacjach powiedział, że wszystko odbędzie się zgodnie z polskim prawem, że most nie ucierpi, że najlepiej byłoby, gdyby po zakończeniu zdjęć go rozebrano i zbudowano od nowa. Podobno pierwsze pytanie amerykańskich filmowców brzmiało, czy ich plany nie zaszkodzą lokalnej społeczności. Informacjach dotyczących wyburzenia mostu w Pilchowicach na rzecz siódmej części Mission Impossible w sieci zawrzało. Powstało kilka inicjatyw przeciw takiemu działaniu. Wypowiadały się władze, społecznicy, ludzie kultury i sztuki. Były głosy za promocją Polski w świecie właśnie w ten sposób i za pozostawieniem w spokoju naszych zabytków. W tym tygodniu wydaje się, że temat został ostatecznie zamknięty wpisem na Facebooku profesor Magdaleny Gawin, która jest generalnym konserwatorem zabytków i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury. Zabytkowi nic nie grozi. Wszelkie dywagacje i obawy związane z wyburzeniem mostu są w obecnym stanie prawnym bezprzedmiotowe. Nie wyobrażam sobie, że poważny podmiot może złamać prawo i mieć zarzuty prokuratorskie. Decyzje administracyjne wydają konserwatorzy, nie filmowcy, nie inwestorzy, nie producenci, ani nie samorządowcy. You don't understand what you're involved in. You need to walk away. Please don't make me go.
How many times has Hunt's government betrayed him, disavowed him, cast him aside? How long before a man like that has had enough?
Zbiorowa wystawa, zatytułowana aluzyjnie, acz konkretnie nad wyraz, 247 godzin w Galerii Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie, sąsiaduje z omawianą przeze mnie nie bez swoistego zachwytu, ledwie tydzień temu, ekspozycją krakowskiego artysty Tomasza Kulki. I nawet jeśli to przypadek, a znam wielu, którzy twierdzą, że przypadki są tylko w gramatyce, to właśnie to sąsiedztwo może być okazją do pewnej ogólniejszej refleksji, na przykład na temat sztuki współczesnej, osobliwie zaś do pewnej niezamierzonej zgoła konfrontacji artystycznych postaw. Jeśli bowiem rzeczonego Tomasza Kulkę, 41-letniego artystę, doktora sztuki i wykładowcę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uznamy za twórcę dojrzałego, to 7 plus kurator płci obojga, uczestnicy zbiorowej wystawy 247 godzin, są ludźmi młodymi i buntowniczymi zarazem, a zatem reprezentantami tak zwanej młodej sztuki, cokolwiek miałoby to znaczyć, zaangażowanej politycznie, społecznie i ideologicznie jak najbardziej. Michał Frydrych, Karolina Grzywnowicz, Kuba Rudziński, Jan Możdżyński, Julia Kriwich, Weronika Zalewska i Paweł Żukowski plus Marta Czyż zaczęli od sławetnego listu odezwy skierowanego w maju do polityków i przeszli ulicami Warszawy z banerem Żyć, nie umierać pod budynek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. To tyle w skrócie o genezie tych instalacji, filmów i fotografii oraz graffiti, które można zobaczyć w Galerii Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie. Ponieważ jednak jak przystało na sztukę współczesną, ekspozycje 7 w 4 salach MOS mają charakter symboliczny, tekstowy i kontekstowy, to nie można ich zrozumieć bez swoistej egzegezy autorstwa wspomnianej Marty Czyż, kurator wystawy. Zatem cytaty. W tej grupie spotkaliśmy się 5 maja i nie sądziliśmy, że od tej daty będziemy każdy dzień spędzać ze sobą tak intensywnie. Nasza początkowo trochę przymusowa znajomość z racji konsekwencji, jakie przybrała akcja list, w którą się zaangażowaliśmy, pokazała to, jak różnymi osobami jesteśmy, jak różne mamy postawy i oczekiwania, a także jak umiemy zgrać się w trudnej dla nas wszystkich chwili i nawzajem się wspierać. Stworzyliśmy rodzaj wspólnoty, zbliżyliśmy się do siebie, choć nie jesteśmy kolektywem i czujemy, że sytuacja, na którą zareagowaliśmy, była jednorazowa. Wystawa pokaże, w jaki sposób nasze doświadczenie przekuło się na nasze indywidualne postawy. Chcemy poruszać tematy, które są ważne, tak jak list, ale też inne wydarzenia, które wymagałyby dzisiaj naszej dalszej stanowczej reakcji, skierowania nas ku działaniu wspólnotowemu. Wszelkie wydarzenia wynikające z niesprawiedliwości, globalnej degradacji środowiska, kryzysu polityki są czymś, co nas dotyka i budzi naszą bezsilność. Skoro jednorazowa akcja z naszym udziałem przyniosła nam zarówno tyle trudnych momentów, jak i dała wielu ludziom nadzieję, chcemy pokazać, w jaki sposób działania wspólnotowe, różniących się od siebie osób, może mieć dzisiaj większy wpływ i dawać szansę na zmianę. Chcemy nadal być ważnym elementem tej zmiany. Od otrzymania pierwszej kary administracyjnej przez dwóch naszych kolegów do anulowania jej dzięki interwencji RPO, minęło równo 247 godzin. Uff, tylko co to ma wspólnego ze sztuką, chciałoby się zapytać. Od siebie dodam zatem, że wystawa budzi uczucia mieszane. Raczej nie polecam.